w każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie pojawi się kilka wątków. Na początek wraz z ekspertem omówimy terminarz Stelmetów Alubazu na sezon 2022. Następnie zajrzymy do ostatniego już rywala naszej drużyny w pierwszej lidze, dziś do Rowu Rybnik. Ponadto w programie podsumowanie żużlowego roku, żużlowego sezonu 2021. Ogólnie, takie ogólne podsumowanie. Na początek terminarz, inauguracja Zaforti startem Gniezdo, następnie dwa wyjazdy do Landshut i Krosna. Tak będzie wyglądał w kwietniu początek sezonu w wykonaniu żużlowców Stelmetów Alubazu. Terminarz komentuje były menadżer zielonogórskiej drużyny Jacek Frontczak.
Jeden z wniosek kluczowy, wydaje mi się, w kontekście tego, co sam mówiłem wielokrotnie i sam też przerabiałem i mówiłem też Państwu wiele razy, że kalendarz ma znaczenie. Układ kalendarza, szczególnie w Ekstralidze, w zależności od tego, jak mocny też ma się zespół, jak pewnych zawodników, ma oczywiście znaczenie. Tak parafrazując, to można sobie to wyobrazić w taki sposób, jak moglibyśmy się rozpędzać, jadąc samochodem pod górę. Jeżeli ma się duży silnik o dużej mocy, to da się to zrobić, natomiast jeżeli jedzie się autem, nazwijmy to klasy ekonomicznej, no to im większe wzniesienie, tym obroty bardziej spadają. Więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast sytuacja się diametralnie zmieniła. Jednym przepisem, a mianowicie sześciozespołowymi playoffami. To zmienia zupełnie kontekst tego wcześniejszego kalendarza, bo tutaj umówmy się, szczególnie patrząc na pierwszą ligę, gdzie też uważam, że to będzie liga dwóch prędkości, do której z całą pewnością tej pierwszej prędkości zalicza się i to absolutnie na topie zielonogórski Falubas, Polonia Bydgoszcz, powiedzmy Wilki Krosno, to są, czy tam być może Wybrzeże Gdańsk, to są takie drużyny rzeczywiście, które będą ciągnęły ten wózek. Druga czwórka z Beniaminkiem, Landshut, to nie jest demon, mimo tego, że Diabły, to jednak to nie jest demon ligi, więc wydaje mi się, że tutaj nawet jakieś drobne potknięcia z początku sezonu, oczywiście one mają tam wpływ na atmosferę wokół zespołu, na media, tylko że nie będą miały wpływu na ostateczny wynik, czyli na brak playoffów, bo sobie nie wyobrażam w ogóle sytuacji takiej, w której Falubas przy tym składzie nie byłby w playoffach. My się zastanawiamy, czy Falubas poradzi sobie z Bydgoszczą w finale i myślę, że taki jest cel, więc umówmy się, ten kalendarz, on ani jest ani trudny, ani łatwy. Ja myślę, że dla takiej drużyny jak Zielona Góra w pierwszej lidze to jest po prostu przyjęcie faktu, układu spotkań i tyle, bez większej tam, powiedzmy sobie szczerze, analizy. Na jedną rzecz tylko chciałem zwrócić uwagę, rzeczywiście ona jest dosyć ciekawa, a mianowicie druga, trzecia kolejka, z tego co pamiętam, mocno zbita w okolicach jednego weekendu i to też z, nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, mówiąc szczerze, to znaczy rozstrzał pomiędzy, w ciągu trzech dób, pomiędzy Landshut a Krosnem z perspektywy Zielonej Góry, no dość wymagający, jeżeli chodzi o logistykę. Z całą pewnością męczący, jeżeli chodzi o zawodników, jeżeli chodzi o podróż, bo nie samą jazdę, i z całą pewnością nieprzespany przez mechaników. Także to jest jedyna rzecz, która rzeczywiście gdzieś tam zwraca uwagę. Na inaugurację rywal, co tu dużo mówić, z tej drugiej prędkości, bo myślę, że start Gniezdo, a mimo tego, że gdzieś tam w składzie być może i są ciekawi zawodnicy z Michaelem Jepsenem, Jensenem na czele, czy Oskarem Pfeifferem, ale myślę, że to nie jest zespół, który będzie w stanie tutaj na inaugurację cokolwiek zagrozić zielonogórzanom. Natomiast tak jak powiedziałem, ma to absolutnie wtórne znaczenie. Myślę, że Falubas musi skupić absolutnie na tym, gdzie być, w jakim momencie na poziomie sierpnia, jeżeli chodzi o tabelę. Aczkolwiek z drugiej strony, też biorąc pod uwagę tą sześciozespołową, te sześciozespołowe playoffy, brak tak naprawdę takich możliwości dla zwycięzców ligi wyboru, z kim się jedzie na przykład pierwszą fazę playoffów, czy kolejność chociażby, bo nikt też nie udowodnił się takiej teorii jednoznacznie, czy korzystnie w playoffach jechać jeden pierwszy mecz u siebie, drugi na wyjeździe, czyli bronić się. Znaczy ja akurat jestem, bardziej się skłaniam ku tej teorii, że jednak rewanż na wyjeździe jest w playoffach jest korzystniejszy w żużlu. Natomiast umówmy się, to nie ma na dzisiaj żadnego większego znaczenia, więc z dzisiaj tak naprawdę i w Ekstralidze jest podobnie. Spektakl medialny, biorąc pod uwagę rozstawienie, ale myślę, że tak jak powiedziałem, przy tym, że jednak można się potknąć raz czy drugi, a dalej myśleć o playoffach, sprawia, że ten kalendarz ma zdecydowanie wtórne znaczenie.
Chociaż przegląd sportowy wyliczył, że po trzech pierwszych meczach Falubas może mieć na koncie zaledwie 2 punkty, czyli po inauguracji u siebie z Gniezdem, po wyjazdach do Krosna i Landshut. Pan sobie myśli, trochę przesadzają z tymi 2 punktami po 3 meczach?
Nie wiem, teraz troszeczkę prywaty, ale chyba się trochę zestarzałem. No na pewno się zestarzałem. A dlatego, że podchodzę do tego tematu, do takich komentarzy i pytań, jak to będzie, kto wygra, jaki będzie tor, a jakim zestawieniem w grudniu. Jeżeli powiem, że z dużym dystansem, no to tak jakbym nic nie powiedział. To szkoda komentować tego typu formuły na dzisiaj. Jakie to ma w ogóle znaczenie? Co kto myśli, jak to będzie? No będzie jak będzie, będzie na torze. To chłopaki rozstrzygną to między sobą. Natomiast tak jak powiedziałem, a nawet jeśli, to co? Przy 6-zespołowych playoffach nawet porażka u siebie na inaugurację niczego może nie zmienić. Naprawdę, tutaj jest zdecydowanie większy margines błędu niż był do tej pory. Także czy to będą 2 punkty, czy 4, czy 6, uważam, że w kontekście Falubazu będzie miało to absolutnie wtórne znaczenie, bo uważam, że Falubaz pojedzie w finale tej ligi. Inaczej myślę, że sobie nie wyobrażają tego wszystkim kibice, ale też i działacze i sami zawodnicy, więc nie spekulujmy. To, tak jak powiedziałem, to dzisiaj to już nawet nie jest śmieszne czytanie tego typu, że szkoda czasu, mówiąc wprost.
Takie opinie, że na przykład Landshut może być naprawdę groźny u siebie, bo ten tor jest trochę taki nieodgadniony, bo tam no, wielu zawodników nieczęsto tam jeździło, może tak to określimy.
Nie demonizowałbym też tego tematu i to może być delikatnie rzeczywiście atut w przypadku takich drużyn jak rzeczywiście Gniezno, jak chociażby Rybnik, gdzie uważam, że pomiędzy tymi drużynami będzie się rozstrzygało pozostanie w lidze. Natomiast nie dla takich zawodników, którzy tworzą Falubas czy Polonie Bydgoszcz, a rzeczywiście tor dość specyficzny, jeżeli chodzi o geometrię, długi dojazd, wąsko, wąskie wejścia, generalnie kto wygra start, ten praktycznie jest problem z wyprzedzaniem, nawierzchnia ceglasta, więc, ale większość zawodników z tym torem miała kontakt, chociażby czy Piotrek Protasiewicz chociażby, tak, startując w lidze niemieckiej, ale też w turniejach swego czasu Speedway bez Pers 2 czy 3 lata temu, więc i to z dobrym skutkiem, więc tutaj absolutnie nie uważam, żeby to był jakiś przytłaczający atut drużyny niemieckiej, a jedna seria wyścigowa i myślę, że tutaj czar pryska, to za dużo mówić.
Panie Jacku, przed świętami smutna wiadomość obiegła zielonogórskie środowisko żużlowe. Zmarł nagle toromistrz Falubazu Tomasz Potoniec. Jakim był człowiekiem, jakim był fachowcem, jak pan go zapamięta?
No bardzo smutna informacja, zresztą nie da się ukryć, że ten okres też przedświąteczny dla mnie osobiście też dość trudny, bardzo trudny, bo też podobną sytuację i podobną śmierć mieliśmy też w rodzinie, i to osoby no zasłużone, co tu dużo mówić. Ale wracając do tematu Tomasza, no ja nie ukrywam, że darzyłem go bardzo dużą sympatią, dlatego że Tomek trafił do klubu zatrudniony, z tego co pamiętam, przez prezesa wtedy Marka Jankowskiego. Terminował u boku Adama Warackiego, ale też miałem z nim w momencie, kiedy Adam gdzieś miał jakieś różne sytuacje, czy wyjazdowe, urlopowe, to w kontekście zawodów młodzieżowych pamiętam, że z Tomaszem miałem okazję współpracować i w jedną i drugą stronę muszę powiedzieć szczerze, to się dobrze z Tomkiem pracował. Przede wszystkim Tomek chciał się uczyć tego fachu, Tomek słuchał, Tomek to co mają niektórzy toromistrzowie, to znaczy dokładają czasami za dużo od siebie, to absolutnie to nie jest przytyk do jakiegokolwiek z toromistrzów, a szczególnie tych zielonogórskich. Natomiast rzeczywiście tak jest, że gdzieś tam problemy z torem u gospodarzy no, często się zdarzały, tak, w żużlu szczególnie, wiele później momentów w prasie komentowanych. Natomiast Tomek rzeczywiście robił wszystko pod sznurek, to znaczy jeżeli na coś się umawialiśmy, to było to w punkt, precyzyjnie, odpowiednia maszyna, odpowiednia głębokość ruszenia toru, odpowiedni timing, jeżeli chodzi o wyjazdy, polewanie, naprawdę i to takie, ja bym to nazwał takim naprawdę ligowym rzemiosłem, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Ogromna strata, bardzo sympatyczny człowiek, taki emocjonalny mocno, także też jakby pamiętam te czasy, kiedy startował Jarek i Oskar Potoniec, syn Tomasza, startował w szkółce, nie układało się to wszystko, szczególnie w przypadku Oskara najlepiej, natomiast Tomek podchodził bardzo do tematu, bardzo pragmatycznie, to znaczy zdawał sobie sprawę z tego, że być może tutaj kariery nie będzie, mimo tego, że pracował w klubie, to jakby nie było tutaj jakiejś specjalnej presji na to, żeby na siłę tego Oskara gdzieś tam promować i ostatecznie Oskar na poziomie szkółki bodaj skończył karierę, nie pamiętam czy zdał licencję, to ma wtórne znaczenie, natomiast rzeczywiście bardzo taki praktyczny człowiek, nigdy nie narzekał, nigdy nie marudził na nic, pracowity, wielka strona strata, wielki szok też przed świętami, tym bardziej biorąc pod uwagę tą informację. Zresztą, co dużo mówić, też z obozu zielonogórskiego, którego no, z bliska nie obserwowałem, ale jednak płynęły w ostatnich dwóch sezonach informacje po odejściu Adama Wareckiego, że jednak sytuacja jest rzeczywiście opanowana, jeżeli chodzi o ten obszar działalności klubu, bardzo ważny. I tutaj jakby włodarze klubu, trener, zawodnicy są z Tomka bardzo zadowoleni. Ogromna strata. Na pewno jest to duża wyrwa w tej chwili organizacyjna, ale myślę, że sobie chłopaki jakoś tam poradzą. Ale myślę, że brak Tomka, szczególnie w początkowej fazie sezonu, zresztą największy wkład i najwięcej ten ciężar pracy w sezonie jest właśnie w tym okresie przedsezonowym. Czyli umiejętność przygotowania toru do pierwszych treningów, taka, żeby on był przede wszystkim bezpieczny. No, tego będzie być może brakowało, ale to już jest jakby, nie ma to większego znaczenia. No, żal wielki, kondolencje dla rodziny, dla najbliższych. Strata niepowetowana w mojej ocenie.
Tak Jacek Frontczak wspominał zmarłego nagle przed świętami toromistrza Falobazu Tomasza Potońca. Teraz przejdziemy do ostatniego już rywala Falobazu w pierwszej lidze, który został nam do przedstawienia. Torof Rybnik. Rozmawialiśmy z prezesem tego klubu, Krzysztofem Mrozkiem, który tak podsumowuje okres transferowy w wykonaniu śląskiej ekipy.
Powiem szczerze, że jestem zadowolony. Jak zawsze jestem zadowolony. Drużyna została odmłodzona. Drużyna jest fajna, perspektywiczna. Sami fajterzy, drużynie, także uważam, że powinno być dobrze. Naszym zadaniem jest wygrywać mecze u siebie i oto jedziemy.
Czy odejścia któregoś z zawodników jakoś pan żałuje specjalnie?
Czy miałbym żałować odejścia?
A zaskoczyła pana decyzja jednego z liderów Robu w poprzednim sezonie, czyli Rune Holty, który wolał jednak no, podpisać kontrakt warszawski we Włókniarzu, a na przykład nie związać się z wami?
Czy mnie miała zaskoczyć, jak ta decyzja Rune była następstwem mojej decyzji, że nie dogadaliśmy się, no to czy mnie miała zaskoczyć?
Rozumiem. Dobrze, panie prezesie, a jeżeli chodzi o zawodników, których pozyskaliście, czyli Wojdyło, Zęgota, Pieszczek, Jager, z którym z nich pan jakieś takie duże nadzieje wiąże, największe może?
Ja z całą siódemką, która jedzie w Rybniku, być może pojedzie ósemka, wiąże tak samo mocne i duże nadzieje. Nigdy nikogo nie wyróżniam. To jest drużynowe mistrzostwa pierwszej ligi, tak się nazywają rozgrywki, a nie indywidualne.
Dobrze, a jaka myśli pan jest siła Rowu, tego zespołu, który zbudowaliście na kolejny sezon? Czy to jest podobna siła jak w sezonie 2021?
To panu powiem po pierwszej kolejce, w sensie po 7 meczach. To już mniej więcej będę wiedzieć na chwilę obecną. Ja się w teorii nie bawię, nie jestem tak zwanym ekspertem, żeby teoretyzować.
Dobrze, a kto będzie trenerem Rowu w przyszłym sezonie?
Myślę, że kibice się dowiedzą na nowy rok, czyli za parę dni.
Wiadomo, że jeszcze niedawno prowadził pan rozmowy z trenerem Cieślakiem na temat jego pozostania. Dużo jakby dzieliło was od porozumienia?
Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach.
No, rozumiem, a generalnie jest pan zadowolony z pracy Marka Cieślaka w tym sezonie 2021?
Wie pan co? To znów, no ja nigdy nie oceniam tego tak indywidualnie, ja to oceniam globalnie. Ja bym był zadowolony, jakby drużyna awansowała do Ekstraligi. A jeżeli drużyna nie awansowała, no to nie mogę być zadowolony, bo z czego się cieszyć? Z tego, żeśmy dostali kompromitacyjnie dwa razy w łeb z Ostrowem, ale to słabe.
Jaki wynik pana zadowoli na koniec przyszłego sezonu?
Odpowiem panu przed playoffami. Na chwilę obecną nie jestem czarodziejem jak najlepszy, no tak powiem politycznie, bo inaczej nie mogę powiedzieć.
A tak realnie, kiedy pan będzie chciał jakby, jak to się mówi, znów zrobić Ekstraligę w Rybniku? Jest jakiś plan w perspektywie na przykład kilku kolejnych sezonów?
W terminie możliwie jak najkrótszym.
A właściwie jaki jest teraz klimat dla żużla w Rybniku, jakbyśmy mieli to określić?
Zaczęła się zima, temperatura 6 stopni na minusie. Klimat taki, żeby nie powiedzieć mrozkowy, ale na pewno mroźny.
Rozumiem. A pan właściwie jakby w pojedynkę teraz działa w klubie? Pan jest taką najważniejszą, wiodącą postacią obecnie w Rowie?
Czy działam w pojedynkę, to nie wiem, skąd pan takie informacje ma. Być może jestem wiodącą, bo jestem tutaj prezesem, ale główne skrzypce grają przecież zawodnicy, a nie prezes. Jeżeli pan pyta na okrągło, czy są inne osoby zatrudnione w tym klubie, to stan zatrudnienia jest jednym z najwyższych w pierwszej lidze.
Rozumiem. A jeszcze chciałem o pozostałe zespoły w pierwszej lidze zapytać. Co pan sądzi o jakby tym okresie transferowym? W wykonaniu pozostałych. Jak pan ocenia siłę innych drużyn?
Rozek powiedział nie sądzę i pojechał na czasy nad morze. Ja nie jestem od oceniania innych drużyn. Ja ich nie budowałem i absolutnie mnie to nie interesuje.
To jeszcze tylko może zapytam w ten sposób, czy podziela pan zdanie, że w głównych faworytów do awansu jest dwóch, Polonia i Falubas?
No, mi się wydaje, że jest ośmiu, bo osiem drużyn jedzie o awans. No jeżeli ktoś na starcie, no jest taka grupa pseudo znawców, którzy już wiedzą teraz, które drużyny pojadą w finale, to po co te rozgrywki robić?
A pana jakby bardziej przekonuje ten model playoffów sześciozespołowych, czy pan by wolał czterozespołowy?
No będzie więcej jazdy, zobaczymy. Moim zdaniem to ten model, który jest teraz, jest lepszy.
Tyle prezes Rowu Rybnik Krzysztof Mrozek. Pod koniec programu jeszcze krótkie podsumowanie żużlowego 2021 roku. Swoimi refleksjami odnośnie ostatnich miesięcy podzielił się z nami ekspert, dziennikarz i komentator Polsatu Sport Tomasz Lorek.
Myślę, że warto było podjąć trud i wysiłek, żeby w ogóle sezon mógł być zaliczony. Bo wiemy, że pandemia wciąż jest groźna dla ludzkości na całym świecie. A wiadomo, że dyscypliny duże, globalne sobie łatwiej radzą niż kameralne, tak jak Speedway. Myślę, że zapamiętam to jako triumf Sparty Wrocław. Pokazuje Andrzej Rusko, że jak się zaplanuje matematycznie, strategicznie sukces, to jeszcze jest szansa na to, że mądry ruch transferowy da upragniony po 15 latach tytuł, bo myślę, że dwa manewry kierownictwa klubu z Wrocławia sprawiły, że po raz pierwszy od roku 2006, gdzie kiedyś jeszcze Jason Crump wtedy był w złotej drużynie wrocławskiej. Udało się ten medal zdobyć upragniony. Po pierwsze Greg Hancock, po drugie Artiom Oguta. Te dwa czynniki. Te dwie osoby sprawiły, że te brakujące ogniwa ktoś uzupełnił i to w znakomitej postaci, bo Greg to jest niesamowity pedagog, który świetnie czuje żużeli i korzysta z jego wiedzy przeogromnej i Wolfinden, i Łaguta, i Maciek Janowski to raz, a Artiom też się odbudował i myślę, że właśnie ten ruch Artioma to jest stara prawda, o której kiedyś Jason Crump powiedział mi przy pokawędce przyjacielskiej, że dobrzy zawodnicy, ale niespełnieni, to jest ciekawa historia, niespełnieni, ale dobrzy zawodnicy, którzy czują potencjał, męczą się w drużynie, która zawsze walczy o utrzymanie się, tak jak było w Grudziądzu, prawda, gdzie Łaguta walczył o to, żeby był ojcem sukcesu w tym znaczeniu, że ratował Grudziądzem przed degradacją. Natomiast dobry zawodnik niespełniony w drużynie, która ma aspiracje, wyzwala z siebie maksimum. To są słowa Crumpa i rzeczywiście Jason ilekroć jeździł, to zawsze szukał drużyny w Polsce, która aspirowała do złota, a nie interesowało go ściganie się w drużynie, która będzie walczyć o utrzymanie się. I myślę, że Łaguta, pomijając już wkład pracy Rafała Lewickiego i Sławka Madaja z Formuły 1, udowodnił, że jak się ma świetnych kolegów typu Finden Janowski obok i Hancocka, no to można też to przekuć sukces ligowy w międzynarodowy. I po wielu, wielu latach Rosjanie, dla mnie to jest duże wydarzenie, że taki kraj z takimi tradycjami jak Igor Plechanow, dwa razy srebrny medal 64-65, nagle okazuje się, że te starania Rosjan, że miał być tutaj podniesiony mistrzem świata, mógł być Starostin, mógł być Plechanow, mógł być Szajnurow, Gordiejew, Kuzniecow, wielu mistrzów, Związek Radziecki wykreował, a tymczasem dopiero po wielu latach Artiom Oguta jest pierwszym Rosjaninem. Żeby tylko sobie do serca nie brał uwag Georgia Vegasa, że ma się nauczyć języka, bo wiadomo, że sportowiec miło jest, jak mówi w języku innym niż ojczysty. Natomiast myślę, że też język rosyjski jest tak wdzięczny, że można by spokojnie z tego zrobić ciekawostkę. Więc na pewno te dwa sukcesy są przeogromne. No i sam fakt, że BSI, chyla czoła dla BSI, to jest trzeci argument, bo w czasach pandemii robić double header, podwójne rundy w jednej lokalizacji, to jest duże wyzwanie logistyczne. Bardzo mądry ruch. Myślę, że nie tylko BSI z tego korzysta, bo też wielu innych promotorów motocrossu, na przykład na świecie, też robią 2-3 rundy w jednym miejscu, po to, żeby ograniczyć ryzyko zakażeń śmierci osób zarażonych COVID-19, to czoła chylę, że na siłę nie robiono rundy w Cardiff, bo miano na uwadze zdrowie ludzi przy odstępach, jakie muszą być między kibicami na trybunach. Brawo, że wybrano inne stadiony, takie, które dawały szansę na to, żeby ludzie mogli się karmić widowiskiem i myślę, że BSI zdał egzamin w tym znaczeniu, że musiało się wywiązać z obligacji względem FIM-u i w tym trudnym roku pandemicznym sprawiło, że było kilka lokalizacji takich, że nie był to mistrz wyłoniany jak w roku 2020, gdzie w sumie poza Polską tylko Praga istniała, więc na pewno to są takie trzy elementy, trzy filary sezonu w mojej strony.
Ten sezon trudny, jak mówiłeś, przez pandemię, ale też przez pandemię szczególny?
Na pewno tak, bo to też pokazuje z drugiej strony, jak budować szczyt formy w czasach, kiedy tysiąc rzeczy, każdy, nie wiem, nawet wylot na galę fimowską, pamiętam ile było schodów, ile było pytań, z Timu Miśkowiaków na przykład, prawda, gdzie mistrz świata juniorów Kuby. Duży sukces, bardzo ładnie prowadzona kariera przez wujka. Ile było pytań, czy robić antygeny, czy PCR-y. To są rzeczy, które naprawdę utrudniają życie, bo się wydaje ludziom, że chłopak zakłada kask, gogle i puszcza klamkę. i ucieka do przodu i walczy z rywalami, a zanim ten moment nastąpi, to jeszcze trzeba, to jest też stres, bo można być zakażoną w czasie podróży. No, to jest tysiąc takich historii, o których kibic czasem sobie nie daje sprawy, a one utrudniają życie i bardzo komplikują życie, więc na pewno brawa dla wszystkich promotorów, czy to drugoligowych, pierwszo- czy ekstraligowych i różna na świecie, czy w Anglii, czy w Danii, czy w Argentynie, czy w Szwecji, że udało się ten sezon przejechać.
Tyle Tomasz Lorek i jego podsumowanie tego, co wydarzyło się w żużlu w ostatnich miesiącach. To był ostatni magazyn w tym roku. Wracamy w 2022, ale nie w styczniu, tylko dopiero za kilka tygodni. Do usłyszenia, mówi zatem Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.